jest prawda, że kiedy stajemy przed Panem, kiedy możemy się przybliżyć do Pana naszego Jezusa Chrystusa, to człowiek czuje małość słów, które może wypowiedzieć. Czuje, że jakby jeszcze by chciał coś dołożyć do tego, co mówi. I wtedy możemy być wdzięczni Panu, że On przygotował dla nas całą wieczność, żebyśmy mogli powiedzieć, co czują nasze serca i abyśmy mogli już mówić tym językiem anielskim, nie zahamowanym takimi słowami, które nie mogą oddać treści. Pan patrzy na serca. Tak jak kiedyś Bóg do Izraela powiedział, ten lud wielbi mnie ustami, ale sercem są daleko ode mnie. Dlatego widzę, że Bóg często, kiedy słyszy słowa, zagląda w serce i patrzy, czy słowa, które płyną, to są słowa płynące z serca, wołanie serca, które przejawia się na ustach, czy to są tylko słowa. I jak wiemy, Bóg nigdy się nie myli. Zawsze ma dobre rozpoznanie i taka modlitwa płynąca z serca jest miła naszemu Bogu. Ponieważ ona pokazuje, że serce przylgnęło do Boga i nie chce w nikim innym znaleźć zaspokojenia, jak tylko w Nim. Wtedy też i Duch Święty w takich wielkich westchnieniach stawia się w tych modlitwach do Boga. A Bóg jest tak wielki i potężny. Nigdy nic nie czynimy dlatego, żeby się pokazać komuś. Ale wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy z serc naszych, jako dla Boga. Nigdy nie starajmy się czegoś uczynić, żeby komuś się przypodobać. Przecież tu nie chodzi o kogoś, chodzi o samego wszechmogącego Boga. Chcemy, aby On nas usłyszał. Chcemy, aby przyjął naszą modlitwę. To jest tak cenne. Wypowiedzieć ją z serca. Z serca spragnionego, strapionego czy szczęśliwego, ale z serca. Żeby ona dotarła tam i żeby Bóg powiedział Amen. Godzin wiary jest ten, który wypowiedział te słowa. Przecież tu chodzi, żeby Bóg nas usłyszał i żeby dał nam to, o co prosimy. To jest najważniejsze, żeby usłyszał nas Wszechmogący. Bez Niego te modlitwy nie miałyby żadnego znaczenia. Ale dopiero kiedy człowiek przychodzi i z całego serca szczerze woła do Pana, wtedy ta modlitwa jest miła uszom naszego Boga. I On odpowiada na modlitwę szczerze Go wzywających. Jak moglibyśmy opisać wielkość naszego Boga? Nie możemy jej opisać. Jest tak potężny i wielki. A kiedy się przybliżamy do Niego, On jest nadal taki sam. Bóg się nie zmienia. Jest cały czas taki sam. Wielki, potężny Stwórca, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne i niewidzialne. Jest cały czas tak potężny i wielki. Dlatego jest powiedziane, że tylko w Jezusie Chrystusie mamy taki swobodny dostęp do Boga. Tak odważnie i swobodnie możemy przychodzić przed Jego oblicze. Tylko dlatego, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy oczyszczeni z grzechów naszych. Tylko dlatego możemy przyjść i uwielbiać Boga. Jest jeszcze jedno takie przyjście w imieniu Jezusa, przyjście grzesznika, który potrzebuje łaski. I to też przychodzi się w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg widzi potrzebę człowieka. Czy jest to potrzeba człowieka, który powinien prosić o przebaczenie, o łaskę? Czy to jest człowieka potrzeba, który prosi Boga o to, żeby mu przydał coś, żeby jeszcze jego imię było bardziej uwielbione? Jest powiedziane w Biblii o takiej jednej modlitwie, można powiedzieć o takim pewnym zawołaniu pewnego człowieka, na które Bóg odpowiedział. To było zawołanie Jozuego. Pierwszy raz Bóg uczynił coś według woli człowieka, kiedy Jozue kazał się zatrzymać słońcu. Kiedy Jozue był tak pełen gorliwości dla Boga, że chciał zniszczyć wszystkich jego nieprzyjaciół i zawołał, aby słońce stanęło. I wtedy Bóg uczynił to, co powiedział Jozue. Pierwszy raz Bóg spełnił to, co chciał człowiek. Wiemy, że wcześniej Abraham się modlił. Wcześniej Józef wołał, ale tam jest właśnie wspomniane, że pierwszy raz Bóg uczynił to, co zechciał człowiek. Tak wielkie serce miał Jozue dla Boga. I dlatego jego zawołanie było według woli Bożej i Bóg dał to. Tak bardzo jest ważne właśnie, żebyśmy zawsze pamiętali, kim jest Bóg. Jedyna taka zasłona, która opada na oczy człowieka i zapomina, kim jest Bóg, to jest religijność. Wtedy człowiek staje i nie zastanawia się nawet, przed kim staje, i wtedy zaczyna mówić słowa, jakie mu tylko przyjdą, nie zastanawiając się, że Bóg je słyszy i że rozsądzi słowa, które padają przed Bożym obliczem. I wypuszcza w tym momencie lawinę słów, nie zastanawiając się często nad tym, o co prosił. A przecież wiemy, że jeżeli rozmawiamy z Bogiem, to nasza rozmowa z Bogiem musi być jasna, trzeźwa, czujna. Musimy rozważać i zastanawiać się, co stawiamy teraz przed Bogiem. Czy to są potrzeby, które naprawdę potrzebujemy? I czy chcemy to otrzymać, o co prosimy? Czasami może być, że człowiek pragnie czystego, świętego życia. I kiedy zaczynają spadać doświadczenia w tej sprawie, zapiera się nogami, rękoma i nie chce przyjąć tego, o co prosił wcześniej. Wiem, że święte życie nie uzyskuje się na zasadzie, że teraz wszyscy mnie wywyższają, wszyscy mnie tak pięknie widzą. Święte życie uzyskuje się w cierpieniach, kiedy wszyscy właśnie zaczynają poniżać. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy prosiliście o to, żeby przybliżyć się bardziej do Boga, zaraz ktoś przeciwko wam wystąpił, zaraz ktoś próbował was zdenerwować i wtedy wiedzieliście. Bóg zaczął swoje działanie. Zaczął przygotowywać do tego, o co prosiliśmy. I wtedy wiemy. Chciałem, a Bóg nie usłyszał. I teraz ktoś jest przeciwko mnie. I teraz Bóg patrzy, co zrobisz. Chciałeś. Chciałeś się nauczyć cierpliwości. To daje ci możliwość, uczę cię cierpliwości. I dobrze jest wtedy, kiedy człowiek wie, prosiłem i dziękuję Bogu za to. I wtedy człowiek jest taki bezpieczniejszy, bo wie, co się dzieje. Ale kiedy tak prosił, nie zastanawiał się, a później to zaczęło spadać, zaczyna narzekać, co to za życie chrześcijanina, skoro wszyscy są przeciwko niemu. No właśnie, a gdzie się tego nauczyć? Skąd to wziąć? Myśmy dlatego zostali tutaj, na tej ziemi, żeby się nauczyć tego, co chce Bóg nas nauczyć. Wiem, że Pan Jezus także uczył się odrzucać złe, a wybierać dobre, jak jest napisane w Słowie Bożym. I my też musimy się tego nauczyć. Ale jak, jeżeli by nie było zła? Jeżeli byśmy byli wśród samych przyjaciół, nikt by nie był naszym wrogiem, gdzie byśmy się tego nauczyli? Nikt by nas nie kusił do złego, gdzie byśmy się nauczyli odrzucać złe? Nigdzie. Gdyby nas sami przyjaciele otaczali, to skąd byśmy się tego nauczyli? Byśmy nawet nie wiedzieli, co to znaczy odrzucać złe. Tak samo naród izraelski nigdy by się nie nauczył walczyć, gdyby Bóg nie pozostawił tych narodów do nauczenia ich walki. I tak samo dzisiaj jest z nami. Przychodzą doświadczenia i człowiek wierzący powinien wiedzieć, że Boża ręka obrabia go. Powinien mieć tego świadomość. Dlatego jest powiedziane, abyśmy za wszystko dziękowali Bogu. Za wszystko. Chcemy wzrastać. Prawda? Chcemy wzrastać. A jak powiedzmy, wygląda wzrost człowieka. Jest najpierw małym dzieckiem, później dorasta, jest młodzieńcem czy dziewczyną, później dorasta i staje się, powiedzmy, mężczyzną czy kobietą. Dorasta do tego, żeby mieć już dzieci. I w pewnym momencie, kiedy ma dzieci, jest dorosłym na to, żeby je wychować. Ale musiał najpierw dorosnąć. Tak jest z chrześcijaninem. I później taki rodzic korzysta z czego? Z własnych doświadczeń najczęściej. To, co się nauczył przez swoje życie, chcąc, nie chcąc, stosuje we własnym domu. I teraz tak bardzo ważne było, czego się nauczył przez swoje życie, gdzie wzrastał. Jeżeli wzrastał w dobrym domu, gdzie go uczono odpowiedzialności, porządku, miłości, ciepła, przebaczenia, to on później we własnym domu stosuje podobne prawa. Ale jeżeli się nauczył nienawiści, złości, kłamstwa, obłudy, to później po pewnym czasie, kiedy wchodzi w dorosłe życie, to samo stosuje. A myśmy stali się członkami domu Bożego. Nasz wzrost jest nacechowany jakimi? Cechami łagodnością, pokorą, wytrwałością. I czasami tak jak z dzieckiem. Kiedy dziecko rozrabia, potrzebuje klapsa. I kiedy chrześcijanin też się gubi, zaczyna tak sobie hasać przed Bogiem, nie zastanawiając się, co robi, w tym momencie spada klap. I człowiek raptem się opamiętuje i mówi, tak Boże, ja zapomniałem, przed kim stoję. Jest powiedziane w Słowie Bożym, żeby dzieci czciły ojca i matkę. A Bóg mówi, a gdzie jest cześć, która mi się należy jako ojcu? Skoro dałem, żeby rodzice nasi odbierali cześć od nas jako od dzieci, to dlatego, żebyśmy się nauczyli oddawać cześć Bogu Wszechmogącemu. I kiedy rodzice nas karcili, to czyśmy się obrażali na nich? Teraz wiemy po latach, że to karcenie, którym nas karcili, to było dla naszego dobra. I teraz naprawdę jesteśmy wdzięczni temu ojcu, że wyciągnął tego pasa i skroił nam zadek. I wiemy, że gdyby wtedy tego nie zrobił, to nie mielibyśmy tego uporządkowania i moglibyśmy zboczyć. Ale wiemy, że nie zrobił tego z nienawiści, ale z miłości. I teraz mogliśmy się na tej podstawie też nauczyć, że kiedy Bóg karci nas, to także z miłości. Ma do tego zupełne prawo, bo chce nas mieć z sobą. Ale wiemy, że musimy się wychować w domu Bożym. Musimy wiedzieć, jak się zachowywać w domu Bożym. Prawda? Z czcią i bojaźnią. Z szacunkiem i z miłością będziemy stawać przed Bogiem, wiedząc, kim jest nasz Bóg. Wiedząc, że należy mu się chwała i cześć. I dziękczynienie. Patrzmy, kiedy wiemy, w niebie jest oddawana chwała i cześć Bogu, to starcy upadają na twarz. Cztery postacie śpiewają cały czas bez przerwy i teraz w tej chwili święty, święty, święty Bóg Wszechmogący, ten, który jest, który był, który ma przyjść. Tam cały czas nieustannie trwa ten śpiew. Cały czas. I na obliczu ziemi też trwa śpiew. Popatrzmy, że wszystko, co należy do Boga, chwali swego Stwórcę, oddając Mu chwałę i cześć. Czy stworzonka od samego rana, kiedy ptaki śpiewają, dają chwałę Bogu za to? Czy martwią się o to, co jutro będą jadły? Czy one się nie martwią o to? One jedzą dzisiaj. Człowiek, który ma rozum, ma duszę, ducha, jest to stworzony na obraz i podobieństwo Boga, może rozważać, może rozmyślać. Przez grzech stracił ufność do Boga i dlatego jutro tworzy go. Grzech zabrał zaufanie. Gdyby nie grzech, nadal byśmy wszyscy byli spokojni o jutro. Dopiero kiedy człowiek ufa Bogu, już nie martwi się o jutro. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Bóg. Jutro nie należy do nas. Gdy nam da go Bóg, to będzie jutro. Ale dzisiaj żyjemy. Jutro możemy już nie żyć. I to jest takie wspaniałe, kiedy szczęśliwi jesteśmy dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 14 rozdział. Od 23 wiersza, 22. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. To była taka sytuacja, która się wydarzyła kiedyś na ziemi, kiedy Pan nasz chodził w ciele z uczniami. I kiedy kazał im się przeprawić na drugą stronę, oni odpłynęli tą łodzią i mieli przeciwny wiatr. Bardzo się trudzili w tym płynięciu. Wiele sił musieli włożyć, żeby płynąć. Byli naprawdę obciążeni. Że przeciwny wiatr nie powoduje to, że łatwiej jest płynąć, tylko trudniej. Mieli rzeczywiście przeciwny wiatr. I wtedy, kiedy Pan wyszedł naprzeciw im, kiedy szedł, Piotr miał właśnie takie pragnienie, kiedy zobaczył Pana chodzącego po wodzie, aby chodzić jak On. I widzimy, że kiedy czytamy Słowo Boże, tak samo pojawia się w nas pragnienie, aby być jak Jezus, aby być jak On. Każdy wierzący chrześcijanin pragnie być jak Jezus. Nie ma wierzącego człowieka, który by nie pragnął być jak Jezus. Pan Jezus powiedział, że prawdziwie Jego uczniem może być tylko ten, który Go naśladuje. A jeżeli mamy być Jego uczniami, to musimy być jak On. I to jest wielkim pragnieniem każdego ucznia Jezusa, być jak Jezus. Chodzić jak On, naśladować Go, mówić jak On, w Jego imieniu wszystko czynić. I kiedy Piotr zobaczył Jezusa, chodzącego po wodzie, jego pragnienie było bardzo mocne. I Pan powiedział, chodź. I on wyszedł z tej łodzi. Na pewno wielkie miał przeżycie. Chodził po wodzie. I kiedy szedł do Jezusa, zrobił pewien błąd, który popełnia dzisiaj wielu ludzi wierzących. Odwrócił swój wzrok od Jezusa. I wtedy zobaczył przeciwności. Kiedy zobaczył te przeciwności, ten wiatr, wichurę, powiedzmy on, a wierzący człowiek dzisiaj przeciwności życia, wtedy co się dzieje? Zaczyna wątpić. Zaczyna wątpić w to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że wzrok spoczął nie na odpowiednim miejscu. Popatrzmy, co się dzieje z człowiekiem, który stracił wzrok, spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Przed jego wzrokiem diabeł zaraz postawi coś, co mu zabierze wiarę. Prawda? Postawi mu na przykład uczynki. Postawi mu zakon. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Aby wykonywał jakieś uczynki, aby tylko stracił wiarę w Jezusa. Że może w Jezusie Chrystusie znaleźć wszystko, co jest potrzebne do tego, by być gotowym na spotkanie. Dzisiaj wielu wierzących cierpi dlatego, że odwrócili swój wzrok od Jezusa. W Nim są siły, w Nim jest odwaga, w Nim jest wiara, w Nim jest zwycięstwo. W Nim nowe życie, w Nim oczyszczenie z grzechów naszych. Jest powiedziane w Biblii tak wiele razy. Co mamy w Jezusie? W Nim, przez wiarę, mamy oczyszczenie z grzechów naszych. Pan mówi, czyż nie mieliby oni już, nie mieliby już świadomości grzechów, gdyby wiedzieli, co to znaczy? Kiedy Jezus umarł za grzechy ludzi. Gdy patrzyli na Jezusa, ale te ciągłe przypominanie sobie grzechu powoduje to, że oni już nie patrzą na Jezusa, lecz patrzą na swój sposób chodzenia. Wiemy, że kiedy człowiek próbował chodzić pod zakonem, to co się okazało? Że wszyscy zgrzeszyli i brak im było chwały Bożej. I wszyscy ludzie na ziemi potrzebowali krwi Jezusa, aby powstać. Dlatego tak ważne jest zobaczyć Jezusa i co ja mam w Nim? Nowe życie. Chodzenie po takich niemożliwościach, jak chodzenie po wodzie, kiedy chodził Piotr. Dzisiaj ja mam chodzenie po niemożliwościach tego świata. Kiedy wielu mogą powiedzieć, że niemożliwe jest żyć pośród dzisiejszych dni, móc się radować wiecznością. Przecież my mamy radość nie z tego, co dzisiaj przeżywamy tu na ziemi, ale dlatego, że wieczność mamy w Jezusie. To jest nasza największa radość i nie ma większej radości, jak być z Bogiem. I nigdy nie będzie większej. Dlatego głupi jest ten, który odwraca swój wzrok od Jezusa. Bo jeżeli w Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne, to gdzie jeszcze możemy coś szukać? Czy jest coś poza Jezusem, co dałoby nam zabezpieczenie? Nie ma nic. Widzimy Piotra, przekonał się o tym. To było jego własne doświadczenie. Ile razy myśmy się przekonali, kiedy wzrok nasz odwróciliśmy od Chrystusa? Co się stało? Zaczęliśmy tonąć. I całe szczęście, że Jezus nie tonął razem z nami. On zawsze jest tym samym Panem, wczoraj i dziś i na wieki, mogącym kroczyć po niemożliwościach, ponieważ On jest zwycięzcą. I tylko człowiek, który się uchwyci Jezusa, może zwyciężyć, może powstać. Widzimy, że Piotr powstał i mógł iść już z Jezusem po wodzie. Mógł iść. Co się stało? Pan go wziął za rękę. I czasami ja i ty doznajemy takiego, kiedy Pan nas weźmie za rękę. Idziemy po tych niemożliwościach, ale pewnego dnia znowuż Pan puszcza i doświadcza, co teraz? Czy będziesz patrzył na mnie? Czy już zrozumiałeś tą lekcję? Ile razy człowiek musi się nauczyć, żeby zrozumieć tą lekcję? Czasami jest to raz i człowiek już wie, czasami dwa, trzy, dziesięć, pięć, Chwała Bogu, że czytamy w Piotra i to jest prawda, że Pan nasz jest cierpliwy. I dzięki Jego cierpliwości jeszcze nie nadszedł ten dzień. Ponieważ nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy byli z Nim. Pan nas widzi dzisiaj. Pan Jezus patrzy na nas, widzi nas. Pan Jezus jakby zganił Piotra. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Czemu żeś odwrócił oczy? Jest napisane w liście do Hebrajczyków, że jak my pielgrzymujemy, patrząc na Pana, Jezusa, sprawcy, dokończyciela naszej wiary. Jak patrzymy na Pana, już sobie wiele razy mówiliśmy, wiemy, co mamy w Nim. Wiemy, co osiągnięte zostało w Nim. I kim my jesteśmy w Jezusie? Współdziedzicami tej obietnicy, która jest nam dana. O tym wydarzeniu zostało napisane w Biblii. Wszystko, co jest tu opisane, jest ku naszemu pouczeniu, abyśmy coś mogli zrozumieć i czegoś się nauczyć. Piotr jeszcze nie był do końca przygotowany. Zwątpił, jeszcze zwątpienie było w jego sercu. Widzimy, kiedy później zaparł się Jezusa, jeszcze to zwątpienie też było w jego sercu. Było mu ciężko, już ciężej, miał doświadczenie chodzenia po wodzie, miał doświadczenia, kiedy uzdrawiał ludzi, kiedy wypędzał demony w imieniu Jezusa. Miał te doświadczenia już, a mimo wszystko zaparł się Jezusa. Potrzebował jeszcze czegoś więcej. Potrzebował Ducha Chrystusowego. Dlatego jest powiedziane w Biblii, że w tych, których mieszka Duch Chrystusowy, w tych mieszka życie, nowe życie. Życie oparte na Jezusie, nie na własnym chodzeniu, lecz na Jezusie. Wiemy, że Piotr tylko mógł chodzić dzięki Jezusowi. Kiedy odwrócił wzrok, zaraz zaczął tonąć. Nie trzeba wcale się daleko rozglądać. Kiedy popatrzymy, jak dzisiaj wygląda chrześcijaństwo, ilu jest, którzy są zdolni chodzić w Jezusie i pokonywać przeciwności, nie załamywać rąk, ale widzieć Jezusa, w którym mamy zwycięstwo. Jak wielu odwraca swój wzrok i znajduje swoją sprawiedliwość w zakonie, znajduje swoją sprawiedliwość bez zakonu. Ale Bóg mówi, czy w zakonie, czy bez zakonu, jeżeli nie wierzyli w Jezusa, zginął. Popatrzmy, jaka występuje na przykład walka. To by wyglądało tak bardzo wspaniale. Już nie żyjemy pod zakonem, żyjemy pod łaską i wtedy co? Wszystko wolno? Nie wszystko. Czy mogę żyć jak chcę? Nie mogę żyć jak chcę. Muszę chodzić według słów Jezusa i wtedy będę chodził. Ale kiedy nie chodzę według słów Jezusa, to utonę w tym wszystkim. I to jest prawda, co Bóg daje swemu ludowi. Mnóstwo ludu topi się w morzu. Nie przechodzi tak jak Izrael suchą nogą, ale topią się w morzu. Co to jest morze? To jest ten świat. Topią się w tym świecie. Giną dlatego, że odwrócili swoje oczy od Jezusa. Czy jest inna droga do Boga jak Jezus? Nie ma innej drogi. Czy jest kimś innym zbawienie? Nie ma. Czy jest jakiś inny pokarm dany nam z nieba? Nie ma. Czy jest jakaś inna nadzieja? Czy jest w jakimś innym imieniu zwycięstwo, przychodzenie do Boga? Wszystko mamy w Jezusie. Co się dzieje w tobie, kiedy to wiesz? Czy przyrównałeś do Niego całym sercem? To jest tak bardzo ważne. Nie odwrócić, nie dać sobie odwrócić wzroku od tego, co mamy w Jezusie. I wtedy słyszę, co mówi do mnie Pan. I to nie jest dla mnie przeszkodą w chodzeniu z Panem, ale radością, że mogę Go poznawać, jak On się troszczy o mnie. Każdego dnia, prawda? Troszczy się Jezus i pokazuje swoją troskę. Jak On to pokazuje? Kiedy przychodzi ktoś i chce cię pociągnąć w zło, mówisz nie. Czy byłbyś zdolny powiedzieć nie? Bez Jezusa jest to niemożliwe. Człowiek jest słaby. W Jezusie jest gotów powiedzieć nie temu światu, Bogu tak. Wiemy, że głos Pana naszego jest słuchany tylko przez tych, którzy chcą. Chcą. żyć z Bogiem. Nie bójmy się wyjść do Pana. Nie będziemy się topić w tym świecie, ale będziemy czyści, oczyszczeni krwią Jezusa, tak powiem Ci, tylko stopy, tak jakby tylko tymi stopami dotykali jeszcze tej ziemi, tego, co jest brudne. A mówię, cali jesteście już czyści. Czy jesteś tego pewien, że jesteś czysty w Jezusie Chrystusie? Że krew Jego oczyściła Cię z wszystkich Twoich grzechów? I gdybyś teraz w tej chwili umarł, idziesz do wieczności. Czy jesteś tego pewien? I na czym oparłeś swoją pewność? Odpowiedz sobie, bo to jest bardzo ważne. Czy na Jezusie? Czy na Jezusie? Bo jeżeli na Jezusie, to spotkamy się w niebie. Ale jeżeli na czymkolwiek innym, jeżeli na jakichś swoich uczynkach, to inny kierunek. Pan mówi przyjdź i Piotr wyszedł. Ale Pan powiedział też pewną rzecz. Ja jestem. Nie bójcie się. Nie bójcie się przeciwności. Ja jestem. I na każdy czas możemy być pewni, że Pan Jezus Chrystus jest z nami, tak? On powiedział, będę zawsze z Wami. On jest tutaj. Czy wierzysz w to? Że On jest blisko każdego ucznia swego, aby go wzmacniać, posilać, oddawać mu siły i otuchy. Aby kiedy wychodzimy do przeciwności tego świata, wyjść zdecydowani, wiedząc, że moje życie tu na ziemi to nie jest puste życie. Życie bez celu, ale życie, które ma cel, którym jest Jezus Chrystus. I patrzę na Niego. I mogę Go poznawać, kiedy On właśnie daje mi wszystko, co jest potrzebne do tego. Popatrz, jest tak. Czasami wydaje Ci się, że idziesz o własnych siłach, prawda? Dobrze. Idź mocno i zdecydowanie. Czasami patrzysz, czy jest tak blisko obecność Pana, tak blisko obecność Boga. Właśnie wtedy potrzebujesz najwięcej sił. I Pan Cię pokrzepia. Przygotowuje Cię do jakiegoś doświadczenia. Cały czas czuwa. Każdy dzień przygotowany jest przez Boga i tylko to, co zaplanował Bóg, może przyjść na Ciebie czy na mnie. Nie wiesz, że coś zaskakującego się wydarzyło. Każdy krok został wyliczony dokładnie. Pan wie, kiedy wstajemy, kiedy się kładziemy. Wszystko wie. To jest dobrze wiedzieć, że kiedy Pan mówi przyjdź do mnie, to daje możliwości, aby przyjść do siebie. Myśmy nie osiągnęli możliwości chodzenia z Jezusem, dlatego że byliśmy tacy mądrzy, cwańsi od tego świata, tylko dlatego, że Pan nam to umożliwił. I pewnego dnia zacząłeś rozumieć, słyszeć, widzieć. Dzięki Panu. Nie odwracaj swego wzroku, ponieważ to był początek, kiedy Pan pokazywał nam, popatrz, nie dzięki Twojej sile, nie dzięki Twojej odwadze, ale dzięki mnie to się stało. Prawda? Jak nabywaliśmy siły do chodzenia, do patrzenia na Jezusa, do poznawania Biblii, do stosowania tych słów? Tylko dlatego, że widzieliśmy Jego, Jezusa, przylgnęliśmy do Niego serce. A co się stało, kiedyśmy odwrócili od Niego wzrok? Nie zaczęliśmy tonąć? Nie zaczęły nas te, można powiedzieć, te nawałnice tego świata nad nami się przelewać? Przecież to jest doświadczenie wierzącego człowieka. To nie jest tylko doświadczenie Piotra, ale każdego z nas. I myśmy tego doświadczyli. Abyśmy zrozumieli, że tylko w Jezusie, tylko w Nim. On jest tak wielki i potężny, że tylko On może nas poprowadzić i doprowadzić do spotkania z Ojcem. Ile razy by Cię diabeł oszukał Ducha Świętego na ziemi? Ile razy by Cię pociągnął w swoją stronę, gdyby Pan nie powiedział Ci stój lub idź? Dzisiaj doświadczamy tego. I to jest naszą radością, że słowa Pana są prawdziwe. Możemy być wśród tego świata, a zarazem nie stać się brudnymi przez ten świat. Ponieważ jest to możliwe tylko w Jezusie. Spróbuj bez Jezusa. Odwróć od Niego oczy. Momentalnie ten świat cię zniszczy i zawróci. Dlaczego? Przecież to jest wiadome. Dlaczego? Dlatego, że oczy odwróciły się od Jezusa. Kiedy człowiek patrzy na Jezusa, jest szczęśliwy, bo widzi, kim On jest. Czy dla Jezusa jest coś niemożliwego? Powiedz mi to. Jeżeli coś jest niemożliwego dla Jezusa, to daj mi taką odpowiedź. Jest coś niemożliwego dla Twojego i mojego Pana? Coś uczynić w sprawie tutaj na ziemi, żebyśmy mogli wypełnić wolę Ojca? Jest coś niemożliwego? Nie ma. A więc kim jest nasz Pan? Nie za nas. Wtedy nie muszą się bać, nie muszą się lękać. Doświadczajmy tego, a będzie upewnić, że to jest prawdą. Z chwilą, kiedy zwątpisz, wiedz, szybko skieruj swój wzrok na to, kim jest Twój Pan, a nabierzesz siły, aby powstać. Ale kiedy pozwolisz się zwątpieniu jeszcze bardziej uderzyć i w tym momencie, kiedy zwątpisz, będzie przyjdzie rezygnacja, to wiedz, że diabeł uderzył następnym pociskiem. Ale ty co masz zrobić? Spojrzeć na Jezusa. Jak spojrzeć? Tak jak mówiliśmy, wiarą. Nie, że ja spojrzę teraz na sufit, ścianę czy na coś. Spojrzeć na Jezusa, kim On jest. I wtedy się stanie wszystko, co jest Tobie i mnie potrzebne. W Ewangelii Jana, w 11 rozdziale. Następny przykład taki, który możemy doświadczyć, jak człowiek czasami wypowiada słowa, za którymi nie stoi pełne przekonanie. Od 19 wiersza. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, a Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Widzimy takie prawdziwe słowa, prawda? Gdybyś tu, Panie, był, nie umarłby mój brat. Wierzyła Marta w to, że gdyby Jezus tam był, nie stałaby się krzywda Łazarzowi. Albo patrzmy, jak idzie tu dalej. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Mówi nadal słowa mówiące, że ona wierzy w Jezusa Chrystusa. Ona wie, kim jest Jezus Chrystus. Nadal padają słowa w słowa człowieka, który wyznaje swoją wiarę. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie, brat twój. To słowo zmartwychwstanie dokładnie znaczy: przyjdzie z powrotem brat twój, wróci z powrotem brat twój. Pan mówił do Marty w tym momencie. On wróci tutaj. A co Marta odpowiedziała? Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. On, jej wzrok patrzył w tym momencie na to, co dotyczyło zmartwychwstania wszystkich, ale Pan powiedział o innym, że On teraz wróci. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Pan Jezus nadal mówi do Marty słowa, które mają ją przekonać o tym, co się stanie za chwilę. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Popatrzmy, ona wyznała wiarę, a Pan się ją pyta, czy wierzy w to. Marta wypowiedziała wspaniałe słowa i czasami tak człowiek mówi do Boga: Boże, ja wierzę, że Jezus jest zmartwychwstaniem. Boże, ja wierzę, że wszyscy kiedyś powstaniemy. I Pan mógłby się spytać nas, czy wierzysz w to? Czy naprawdę wierzysz w to, co mówisz? Czy do końca wierzysz, że to jest prawdą? Czy nie chwiejesz się w tym, co mówisz? Czy uważasz, że naprawdę Jezus wszystko może? Wszystko, zupełnie wszystko. Abyśmy doszli do spotkania z Ojcem. On się podjął dzieła doprowadzenia nas przed oblicze Ojca. Może? Dlatego jest napisane, że wszystko jest możliwe dla wierzącego też. Ponieważ Pan daje wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli człowiek zwątpi, w tym momencie staje się niemrawy, słaby. Co się dzieje z człowiekiem, który sobie chodzi po morzu? Jest wolny, nie jest ograniczony wodą. A co się dzieje, kiedy zaczyna tonąć? Już nie jest wolny. Już go coś zamyka. I tak jest człowiekiem, który traci wzroku Jezusa. Już nie jest wolny. On mówi nadal pewne rzeczy, ale te rzeczy nie mają potwierdzenia w nim. To są słowa tylko. Tak jak ktoś mówi: ja wiem, że tu jest napisane to o moim Panu. Czy wierzysz w to, co jest napisane? I możesz mówić: ja wiem, żeś ty jest Syn Boga Wszechmogącego. Ale czy wierzysz w to, że Jezus jest Synem Bożym? Bo skoro wierzysz, to będziesz wiedział, kim jest Jezus. Kim go ustanowił Bóg Wszechmogący i co dał nam w Jezusie? Będziesz wiedział, czym nas Bóg ubłogosławił w Jezusie i wtedy co się stanie? Wiara twoja spowoduje uczynki, tak? Dopiero ta prawdziwa wiara, nie wiara wypowiadana, ale wiara, która powoduje uczynki, to jest wiara, o której mówi Jezus. Dlatego Jakub mówi też, że demony również wierzą i drżą. Ale wiara bez uczynków jest martwa. Człowiek, który mówi, ja wiem, żeś ty jest Jezus, Chrystus, Syn Boga żywego, musi mieć co? Potwierdzenie wiary swojej. A gdzie jest potwierdzenie? W uczynkach. Kiedy robi kroki wiary. Choćby to było po nieprawdopodobnych sytuacjach, prawda? I wtedy idzie, ponieważ patrzy na Jezusa. Nie patrzy na niemożliwości, że teraz nie ma tego, czy nie ma tamtego. I Pan chce, aby lud Jego miał taką wiarę. Jezus mówił, czy znajdę wiarę, kiedy przyjdę. Ktoś mógłby się zastanowić, tak jak mówimy sobie. No przecież Pan jest tu niewierzących na ziemi, a Ty pytasz o taką rzecz? Ale Pan ma prawo się zapytać, czy znajdzie wiarę, tą prawdziwą wiarę, która będzie wiedziała, kim jest Jezus i będzie korzystała z tego, kim jest Jezus dla mnie i dla Ciebie. Życie. I tu, tak? I wieczności. Życiem na zawsze. Dlatego Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, śmierć nie zazna na wieki. Czy wierzysz w to? Że śmierć nad Tobą nie ma władzy. Władzę ma Jezus. I On jest naszym życiem. I teraz popatrzmy, co Marta odpowiada. Rzeczy mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła. Ona nadal wyznawała wiarę w Jezusa. Ona powiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Syn Boży. I odeszła. I później, kiedy moglibyśmy czytać dalej, okazuje się, że Marta jednak nie doszła do tego, o czym mówił Jezus. Bo kiedy Pan Jezus kazał otworzyć grób, to Marta powiedziała, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie, rzekł Jezus, czyż Ci nie powiedziałem to, że stanie się wszystko, co zechce nasz Pan Jezus Chrystus z Tobą i ze mną uczynić. Dlatego patrzmy na Pana. Kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, to chciejmy, aby On nas prowadził. Chciejmy, aby On wykonał to, co jest wolą Ojca w nas i przez nas. Wtedy staje się to wszystko możliwe, ale przez tą wiarę nie opartą tylko na słowach, ale wiarę na codzienny, każdy dzień, każdą cząstkę dnia. Później Żydzi jeszcze i Maria przyszli do Jezusa i wiemy, że Łazarz wrócił się z powrotem. Mogli go przywitać po 4 dniach. Z radością i szczęściem stało się to, co powiedział Jezus. Kiedy Piotr wyszedł naprzeciw Jezusa, stało się to samo. Powiedział Jezus, chodź. I Piotr wyszedł. Ale jego oczy spojrzały na Bóg. Chcę, żebyśmy stosowali to każdego dnia. Patrzmy na Jezusa. Kim On jest dla nas? Rozkoszujmy się tym poznaniem. On będzie nam coraz więcej i więcej dawał, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy tu na ziemi? W miejsce Jezusa. Dzisiaj sprawujemy poselstwo. On jest naszym Panem. Już nie należymy do siebie, lecz do Niego. To wszystko jest prawda. Czy wierzysz w to? Jeżeli ja należę do Jezusa, to czy On się może o mnie słabo troszczyć? Czy On może się lepiej troszczyć na przykład o Maćka, a bardziej gorzej o mnie? On powiedział, że On się troszczy o nas wszystkich, abyśmy jednakowo byli przygotowani do spotkania z Nim. Jeżeli Pan powiedział, nie czyńcie różnicy, to i Pan nie czyni różnicy względem Ciebie i mnie. Co jest powodem tego, że nie bijesz tą światłością Pana? Czy to, że Pan się za słabo troszczy? Czy może jest powód inny? Nie wierzysz. Że tylko wyznajesz ustami wiarę w Jezusa, ale kiedy robisz krok, to nie jest to krok wiary. Jesteś zaskoczony, kiedy trafiłeś na wodę i nie zanurzyłeś się. To jest, czasami Bóg tak daje, żeby człowiek się przekonał, że naprawdę jest, żeby przydać wiary człowiekowi, żeby mógł zobaczyć, że Bóg jest i że nas chce prowadzić i chronić. I wtedy Czasami robisz krok i jesteś zaskoczony. Ile ci się razy to zdarzyło? Zrobiłeś coś i okazało się, zaskoczony jesteś, że powiodło się to. Prawda? I w tym momencie co się stało? Pan pozwolił ci zrobić coś jakby na kredyt, abyś mógł zobaczyć, że on jest. Żeby przydać wiary. Żeby kiedy robisz następny krok, to żebyś już nie był zaskoczony, kiedy znowuż staniesz i będziesz mógł iść. Ale byś był wdzięczny Bogu. Wiara ma wzrastać. I to jest dla nas tak bardzo dzisiaj potrzebne, ponieważ wszystko, cokolwiek jest tutaj w świecie, jest atakowane niewiarą. Wiarą wyznawaną, ale niewiarą w chodzeniu, w naśladowaniu Jezusa. Wielu może wyznać, że Jezus jest Synem Bożym, ale życie ich dopiero pokazuje, czy wierzą w to, że Jezus jest Synem Bożym. Co robią? Czy naprawdę uchwycili się Jezusa jak kotwicy pewnej, jak kogoś, kto wszedł poza zasłonę, kto teraz wstawia się za tobą i za mną, Pan Jezus, tam i tutaj, i w każdym miejscu w jednej chwili. To jest prawda. Gdziekolwiek jesteś, tam Pan jest. Dlaczego popatrzmy, Paweł, kiedy list do Efezjan pisał, kiedy napisał, kim jest Jezus i co człowiek wierzący ma w Jezusie, mówił, modlę się teraz do Ojca, aby Jezus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Pisał do ludzi wierzących, a modlił się o to, żeby w ich sercach zamieszkał Jezus. A więc oni jakby byli na pozycji słów. Oni potrzebowali czynów wiary. Potrzebowali, aby Jezus zamieszkał w nich, aby dokonało się w pełni to, co jest potrzebne człowiekowi. Z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Abyśmy pokonywali przeciwności, wiedząc, że należymy zupełnie do Jezusa. On troszczy się o każdy dzień, który daje nam Bóg. Troszczy się o każdy dzień. O każdą cząstkę tego dnia. W Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale. Wiemy, że czasami też uczniowie wołali, Panie, przydaj nam wiary. Kiedy widzieli, jak wiele trzeba uczynić. 14 wiersza. Kiedy było tuż po tym przemienieniu na górze, kiedy schodzili i gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. Wiemy, że wcześniej było wyznanie, że Jezus jest Synem Bożym. Wyznanie Piotra przed wszystkimi uczniami, że Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I później, kiedy po górze przemienienia Jezus schodzi, co się dokonuje? Nie mogli uwolnić tego człowieka. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę opowiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się, nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Kim jest Jezus? To jest tak bardzo ważne. Pan mówił, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jak wielkie znaczenie ma dla nas poznanie Jezusa, mówiliśmy sobie. Kiedy ja wiem, kim jest Jezus, to wiem, że na imię Jego musi się stać to. Bo Pan przyszedł uwalniać, przyszedł prowadzić nas, abyśmy szli. Jest powiedziane, że każdy, który będzie wzywał imienia Pańskiego, co będzie? Zbawiony będzie. Każdy, który będzie przychodził do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, co będzie? Wysłuchany będzie. Oby Pan prowadził nas tak, żeby słowa Jego nie musiały dotyczyć się nas dzisiaj. Oni żyli w tamtym czasie, my dzisiaj. Czy dzisiaj już jest jakiś inny dzień? Nie, to jest tak samo dzień dany przez Boga. A więc czy wiara została zmieniona? Nie, bo ona jest taka sama, tego samego Pana. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj my na ziemi tak samo, w miejsce Chrystusa Jezusa, mamy sprawować poselstwo i naśladować Jezusa. Co nam jest potrzebne do tego? Pan powiedział: post i modlitwa. Codziennie chodzić z Panem, codziennie przybliżać się do Niego i wiedzieć, kim On jest. Ale Pan mówi do nas jakby w ten sposób też, że nie chodzi tylko jakby Bogu o to, żeby człowiek umartwiał swoje ciało, ale chodzi Bogu o to, żeby co człowiek czynił, rozwiązywał więzy. Jeżeli ktoś jest mu coś winien, aby darował mu. To jest coś, co jest miłe Bogu, aby był zawsze wolny i by innych czynił wolnymi, aby nigdy nie czynił kogoś niewolnikiem siebie, ale czynił wolnymi ludźmi, by mogli chodzić przed Bogiem. Nie wolno nam stracić wiary w tego Pana. Bez tej wiary po prostu nie można żyć. Człowiek, nie wierząc w tego Jezusa, będzie skazany na porażkę. Co przeciwstawisz temu światu, kiedy on cię zaatakuje? Swoją siłę, swoją moc? Zginiesz. Ten świat już nie jednego takiego zniszczył. Bo diabeł stoi za tym światem, on jest mocniejszy od nas. Ale co przeciwstawisz temu światu? Imię. Imię Jezusa Chrystusa, w którym masz zbawienie, masz życie wieczne, masz oczyszczenie z grzechów swoich. W tym imieniu Pan powiedział, wszystko mamy czynić. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Ale musimy wiedzieć, co dla nas znaczy imię Jezusa. Co ono nam daje. I poganie w nim, co będą pokładać? Nadzieję. My jesteśmy z Boga. I my dzisiaj pokładamy nadzieję w imieniu Jezusa Chrystusa. To imię jest ponad wszelkie imię, które dał Bóg na ziemi. I w nim jest nasza nadzieja. Dlatego wzywaj imienia Jezusa w każdej sytuacji. Nie bój się. Wzywaj tego imienia, ponieważ Pan powiedział, że co? On jest tym, który wykona wolę Ojca. Ile razy czytamy w Biblii? Niech będzie uwielbiony Bóg, który się podjął tego dzieła i który je dokończy. Gdzie czytamy, że myśmy zaczęli je i my je dokończymy? Nigdzie. Bóg powiedział, że myśmy umarli na krzyżu w Jezusie Chrystusie i nie żyjemy my, lecz Chrystus. Czy jest coś niemożliwe dla Chrystusa? Dlatego mówię, wzrok nasz na Jezusie powoduje to, że Jezus jest we mnie. Przez wiarę mieszka we mnie Jezus, tak? Przez wiarę, inaczej mieszkać nie może. I wtedy jestem bezpieczny, dlatego że On jest we mnie. I to jest takie wspaniałe, jestem wtedy bezpieczny. Gdziekolwiek pójdę, jestem bezpieczny. Cokolwiek będę czynił w Jego imieniu, posłuszny Jego słowom, które On mnie uczy, jestem bezpieczny. Nie pójdę na łatwiznę. Tak jak sobie mówiliśmy, nie możemy być handlarzami Słowa Bożego. Nie możemy przehandlowywać Go za coś z tego świata. Ale co powiedział mój Pan, to jest dla mnie święte. To jest dla mnie wyrocznia. Jezus Chrystus. I każde Jego słowo chcę wykonać, bo wiem, że tylko ci, którzy słuchają i wykonują Jego słowo, mogą być Jego uczniami. Nie chcą nic do nich dodać, ani nic odjąć. I wtedy jestem bezpieczny. Nie próbuję czegoś ułatwiać, jak się próbuje ułatwiać dzisiaj, aby tylko człowiek przyszedł do Jezusa. Jeżeli człowiek nie przyjdzie do Jezusa dlatego, że jest grzesznikiem potrzebującym Jego łaski i przebaczenia, i swojej śmierci, i nowego życia, to nigdy nie stanie się chrześcijaninem, choćby nie wiadomo, jakie wyznania czyni. Nie będzie mógł chodzić niezanieczyszczony tym światem. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza od 5 wiersza. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Czy widzimy tę sytuację dzisiaj? Jak wielu ludzi dzisiaj ma problemy, bo na przykład brakuje pokarmu. Wiem, że jest to trudny czas. Są na tej ziemi czasami łatwiejsze, lata czasami trudniejsze. I tych łatwiejszych, tych trudniejszych, my musimy spolegać na Jezusie. Nie możemy stracić. zaufania, dlatego że dzieje się ciężej, trudniej. I popatrzmy, co się działo z naszymi braćmi, którzy byli z Jezusem. A Jezus im rzekł: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5 tysięcy, ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4 tysięcy, ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów i fałszywej pobożności przed Bogiem. Mamy się tego wystrzegać za wszelką cenę. Kiedy stajemy przed Bogiem, musimy wiedzieć, Wszechmogący jest tym, przed którym stają. On jest ogniem trawiącym. On jest miłością, ale straszny jest w stosunku do tych, którzy go lekceważą. Kto jest naszą radością dzisiaj? Jezus Chrystus. Kogo uwielbiamy? Jezusa Chrystusa. Czyje imię wzywamy? Jezusa Chrystusa. I kiedy nie ma chleba, czy coś się zmieniło? Wszystko jest tak samo. Po prostu Bóg przewidział, aby doświadczyć nas wtedy, kiedy nie ma. A kiedy wiemy, że w Jezusie Chrystusie mamy siłę, aby przejść przez to doświadczenie tak samo, ponieważ Bóg powiedział, że nie dał doświadczenia, z którego nie dałby wyjścia, a wyjściem jest zawsze Jezus, to człowiek wierzący nie trwoży się, że nie ma w tym momencie, tylko co robi dalej? Patrzy na Jezusa i wie, że w Jezusie ma wszystko, co jest potrzebne na dzisiaj. Pan Jezus powiedział: nie troszczcie się o to. I chciałbym jeszcze jedną taką rzecz do tego powiedzieć, że bardzo często człowiek powoduje to, że własny brzuch zamienia w Boga i zaczyna karmić ten brzuch różnymi rzeczami. Diabeł przygotował różne rzeczy dla tego brzucha, żeby zawładnąć tym brzuchem, a najbardziej właśnie słodkości. Czy Bóg stworzył cukierki? Niech mi ktoś odpowie. No tak czy nie? Co robią cukierki? Powiedzcie mi, co sprawiają dobrego cukierki w brzuchu, w jamie ustnej i tak dalej? Smak. Co jeszcze? A więc co sprawiają? Powodują to, że człowiek łaknie. Cały czas łaknie. I chciałby jeszcze i jeszcze. I po pewnym czasie zwróćcie uwagę, że człowiek, jak już nie ma cukierka, to ma problem. Bo coś by już miał w buzi, żeby mu to słodkie było. I po pewnym czasie ten brzuch staje się Bogiem. Ale ten brzuch nie ma być moim Bogiem. Ja będę dysponował, co ten mój brzuch dostanie. To nie brzuch myśli, tylko głowa myśli. Nie wolno zamienić pewnych pozycji. Bo po pewnym czasie rzeczywiście zaczniesz myśleć o brzuchu. Nie ma jedzenia? Kto chce jeść? Twój duch, dusza czy brzuch? No brzuch, tak? A Bóg powiedział, że wszystko dał, co jest potrzebne naszemu brzuchowi. Nie śmieć, ale to jest poważnie. Bóg powiedział, że nie troszcie się o nic, ponieważ ja wszystko przygotowałem, co się tyczy względem waszego brzucha. Ale pamiętajcie, że i brzuch wasz, i pokarmy przeminą. Co się ostoi? Dusza i duch. A więc o co powinniśmy bardziej się troszczyć? O duszę i ducha niż o brzuch. To jest tak bardzo ważne. Nie stracić ufności dlatego, kiedy brzuch nie dostanie czegoś. Dlatego, że on czegoś nie dostał. Pan chce, abyśmy mogli to zrozumieć. Człowiek wierzący, który ma nawyk jedzenia, musi coś z tym zrobić. Musi zlikwidować ten nawyk. Powinien jeść wtedy, kiedy odczuwa potrzebę. Trudne. Brzuch chciałby jeść wtedy, kiedy on chce. Czasami czuje się nasycony, ale stoi ciasto na tym, na stole i w tym momencie sięgasz po to ciasto, chociaż jesteś najedzony. Co robisz w tym momencie? Odpowiedz sobie, co robisz? Czynisz coś bardzo złego sobie. Bo zwróćmy uwagę, że Bóg tak zaplanował, że kiedy twój brzuch jest taki pełny, to co się dzieje z twoją głową? Ona nie potrafi myśleć. Dlatego post jest bardzo pomocny człowiekowi, bo pozwala mu lepiej myśleć, kiedy organizm jego nie jest strudzony tym ciągłym trawieniem. A więc popatrzmy, do czego doprowadził zły, że teraz na przykład, żeby normalnie w domu egzystować, potrzebne są takie i takie i takie i takie i jeszcze jakieś rzeczy, prawda? I człowiek wiele pieniędzy z tych, które mógłby normalnie zużyć, wydaje na różne rzeczy, aby w pewnych momentach jakby iść torem tego świata. Czy potrzebujesz tego? No właśnie. Dobrze się wtedy zastanowić. Przecież ja nie jestem już bezmyślnym człowiekiem. Otrzymałem rozum od Boga, aby wiedzieć, co mam robić i jak żyć. I jeszcze tak jakby, może powiedzieć w nawiasie, powiedzmy sobie, komu jest łatwiej, szczupłemu czy pustemu? Szczupłemu. Jest łatwiej się poruszać. Ale to jest prawda. Widzicie, to jest, czasami można się uśmiechnąć, ale to jest bardzo potrzebne zrozumieć, co człowiek robi dla swojego brzucha czasami. Jak się wygłupia, kiedy tak karmi swój brzuch. A co robią chrześcijanie? Dlatego się rozchorowałem, bo stale ciasto i ciasto i ciasto, aż w końcu mój brzuch nie mógł tego znieść. Ten świat nie ma tyle ciasta. Po pewnym czasie zobaczą, co się może stać. Że zgromadzenie bez ciasta byłoby puste. I w końcu człowiek myśli, jakie to ciasto dzisiaj będzie na zgromadzeniu. Czy coś lepszego, nowszego może. Już nie myśli o tym, kim jest Chrystus, ani przed kim stoi, tylko co będzie. Mówię prawdę. Wiesz, jak to wygląda. I wiesz, kiedy jak to się dzieje. Kiedy zapominasz o wszystkim, co jest tak bardzo ważne. Walka toczy się o duszę. I dlatego diabeł próbuje, jak tylko może, zaatakować duszę, a najłatwiej mu jest przez ciało. Dlatego mamy umartwiać to, co cielesne w nas, te cielesne dążenia. Nie może być tak, że musi stale ruszać buzią w tym momencie, bo jak nie ruszasz buzią, to coś ci brakuje. Nie może być tak. Ja zauważyłem, że rzeczywiście najlepiej się człowiek czuje, kiedy czasami zje jeden, dwa posiłki dziennie. Najlepiej się czuje. I wcale nie jest słabszy. Może więcej nawet. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby nasze myśli nie były tylko chleb, jeść, ubrać się czy inne rzeczy. Pan powiedział, jeżeli macie szatę, pozostańcie przy tym. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że lepszy jest suchy chleb, a przy tym miłość, niż karmny wół i przy tym nienawiść. Możemy być szczęśliwi i wtedy, kiedy będzie mało pokarmu, ale będziemy radowali się w Jezusie, co bardziej jest potrzebne chrześcijaninowi? Dlaczego chrześcijanin cierpi, kiedy nie potrafi się radować w Jezusie? Nie możemy żyć nie radując się tym, kim jest dla nas Jezus. Nie możemy tak żyć. Musimy się cieszyć Jezusem. A dlaczego? Bo On jest dla nas radością. On jest dla nas błogosławieństwem od Boga. Jest wszystkim dla nas Jezus. Dzisiaj mogę żyć dlatego, że On mnie kocha i On mnie zabezpiecza we wszystko. Jezus mówi, małowierny, dlaczego się troszczysz o tak drobne rzeczy, które przeminą? A dlaczego zapominasz o tym, co jest wieczne? Nie pomijaj tych wielkich rzeczy, aby sięgać po te małe, ale naucz się korzystać z małych, aby móc korzystać i z wielkich. I wtedy zobaczysz raptem, że ci wystarcza. Wystarcza ci na wszystko, co jest potrzebne tobie i mi do codziennego życia tu na ziemi. Aby nie ganiać za rzeczami tego świata, aby mieć czas na społeczność z Bogiem, by mieć czas, by usiąść ze Słowem Bożym, poczytać, pomodlić się, by mieć siły, aby odmówić swemu brzuchowi. I się przypomina właśnie taki post pewnego dnia, kiedy wiesz, jak przychodzi to, kiedy pościsz, przychodzi głód. Twój żołądek domaga się jedzenia. I wtedy czasami, pamiętam, jak robiłem to, kiedy pościłem, to robiłem coś takiego. Kładłem się spać, kładłem się coś, żeby jakoś ten dzień przejść. Powiedziałem Bogu, że dzisiaj będę pościł, ale ułatwiałem sobie to zadanie. Ale pewnego dnia Bóg mi darował coś takiego, że w tym poście, kiedy poczułem głód, poczułem wdzięczność do Boga, że mogę czuć głód przed Jego obliczem. I wtedy ten głód nie zasłonił mi tego. Już nie musiałem się czymś ułatwiać sobie, tylko miałem szczęście. I raptem okazało się to wszystko takie proste. Już nie musiałem robić czegoś, żeby jakoś ten dzień szybciej przeminął. Ten głód jakby przestał mi przeszkadzać. On mi przyniósł radość. Już diabeł nie mógł mnie nim zaatakować. I byłem szczęśliwy. Oby Bóg darował nam wszystkim właśnie takie coś. Żebyśmy czuli szczęście, że dane nam jest w tym momencie, kiedy chcemy pościć przed obliczem Jego w danej sprawie. Nie dlatego, żeby coś tam sobie uzdoraliśmy i chcemy teraz pokazać, że my pościmy. Nie o to tu chodzi. Przychodzimy i naprawdę nam zależy na jakiej sprawie. I chcemy pokazać Ojcu, że zależy nam na tej sprawie. I wtedy chcemy odmówić sobie pokarmów, żeby pokazać, że naprawdę nam zależy, tak jak i Daniel odmówił sobie pewnych pokarmów, pokazując, że mu zależy na tej sprawie, aby Bóg mógł to zobaczyć. I wtedy nie daj się zniewolić temu, co twój żołądek odczuwa, ale czuj radość, że możesz odczuwać to, a zarazem nie zrezygnować. Bo wtedy się to przejawia, czy naprawdę chcesz, kiedy pokonujesz przeszkody. W Ewangelii Jana jeszcze, w 6 rozdziale, od 24 wiersza. Kiedy Jezus Chrystus uczynił cuda, rozmnożył ten chleb, te rybki, to później widzimy, jak ten lud podążał za nim. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę opowiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Takie dzieło zadał nam Bóg na ziemi. I o tym mówiłem. Oni poszli za Jezusem dlatego, że otrzymali pokarm, ich brzuchy się nasyciły, nie musieli nic pracować, żadnej pracy nie włożyli. Otrzymali jedzenie i poszli za Jezusem. Popatrzmy, jak dzisiaj jest, że człowiek uzależnia swoje chodzenie od błogosławieństwa, że będzie miał co jeść i co pić. I w pewnym momencie wychodzi taka nauka, że człowiek wierzący, co? Nie może być głodny nigdy. Że nigdy mu nie zabraknie chleba, nie zabraknie mu niczego. Czy to jest prawda? Nie. Ma prawo mu zabraknąć chleba. A kiedy mu zabraknie chleba, to niech wtedy też ufa Jezusowi. Nie tylko wtedy, kiedy jest, ale wtedy, kiedy nie ma. Bóg ma prawo doprowadzić nas do tego momentu, kiedy nie będziemy mieli, aby doświadczyć nas, co wtedy? Czy przyszliśmy do Jezusa dlatego, że usłyszeliśmy, że On da wszystko, włącznie z jedzeniem? Że zawsze będziemy mieli co jeść? Czy przyszliśmy do Jezusa dlatego, że On dał nam życie wieczne i zbawienie? Dlatego, że On dał nam życie wieczne i zbawienie, prawda? A więc czy będziemy mieli jeść, czy nie będziemy mieli jeść, będziemy szczęśliwi, że dane nam jest przyjść do Jezusa i że mamy życie wieczne. To jest dla nas największą radością. Nie uzależniajmy chodzenia z Jezusem od tego, co mamy. Nigdy. Bo Pan ma prawo nas doświadczać na ziemi. Ma prawo doświadczyć nas, czy go miłujemy. Czy tylko dlatego chodzimy z Nim, że usłyszeliśmy, że On da wszystko, co jest potrzebne. A więc dziełem, które mamy wykonywać, jest wierzyć w Jezusa. Co jeszcze? Co jeszcze? Wierzyć w Jezusa. I co jeszcze? Wierzyć w Jezusa. To jest dzieło zadane nam od Boga. Co ja mogę zrobić bez wiary? Nic. A więc wierząc w Jezusa mogę wszystko. A więc dziełem Bożym, które mogę wykonać, jest wiara. Trzymać się Jezusa, patrzeć na Niego. To jest dzieło, które zadał mi Bóg. Patrząc na sprawcę, dokończyciela wiary naszej. To jest dzieło Twoje i moje. Rób to każdego dnia. Kiedy przychodzi doświadczenie i diabeł ci kłamie, że nie uda ci się wykonać tego. Co wtedy masz zrobić? Patrzeć na Jezusa. A Jezus powiedział, że On da nam możliwości uczynić wszystko, co jest wolą Ojca. Dlatego w każdej jednej chwili diabeł ma prawo doświadczać także, czy ty i ja wierzymy w Jezusa. On się nie boi niewierzących. On się boi tylko wierzących. Ponieważ kiedy człowiek wierzący wychodzi, nie wychodzi o własnych siłach, ale o siłach Pana Jezusa Chrystusa. Uczniowie wyszli naprzeciw tego epileptyka, jak czytaliśmy, o własnych siłach, w niewierze. I nie mogli go uwolnić. Ale Pan Jezus go wypędził natychmiast. I on nie miał prawa się opierać. A więc naszym dziełem jest wierzyć w Jezusa. Jak ugruntowywać swoją wiarę, mówiliśmy sobie ostatnio, prawda? Co mamy robić, aby ta wiara wzrastała? Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje. Jakbyśmy tak wzięli dzisiejszy chleb, jaki on ma smak? Kiedy na przykład biorę razowiec, prawda? Czuję grudki takie jego, czuję smak soli, bo jest posolony, czuję smak tego zboża, które tam zostało włożone, kiedy spożywam. Czuję ten smak. Co czuję, kiedy spożywam Jezusa? Jaki smak czuję? Czy zastanawialiście się nad tym? Jak dobry jest Pan. Każdy, który skosztuje, wie, czym smakuje Jezus. Jednym z elementów tego smaku jest co? Nowe życie, zwycięstwo, radość, pokój z Bogiem. Jeszcze wiele innych smaków ma Pan. Oczyszczenie z grzechów jest w tym pokarmie. Kiedy karmię się Jezusem, to ten smak mam w sobie. I mogę powiedzieć innym, jak smakuje mój Pan. Ponieważ ja kosztuję i znam smak Jezusa. Dlatego Jezus powiedział, kto będzie się karmił tym chlebem z nieba, żyć będzie na wieki. To, że spożywamy wieczerzę pańską, jest tylko pamiątką świadczącą o śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. I ona będzie trwała, aż Pan przyjdzie. I później już nie będzie jej. My mamy się karmić Jezusem na co dzień, na każdą cząstkę, wiedząc, co mamy w Nim i smakując Go każdego dnia i będąc pewnymi tych smaków, które mamy w Nim. Dlaczego ludzie odchodzą od Jezusa, przestali się karmić Jezusa, stracili smak Jezusa i wtedy pragnęli smaku tego świata. On ma inny smak, ten świat, niż Jezus. Ten świat ma inny smak, przeciwny. Śmierć, niepokój, stare życie, grzech. To jest smak tego świata. Człowiek, który odchodzi od Jezusa, momentalnie zaczyna smakować ten świat. Ile razy doświadczyliście tego, na przykład, kiedy popełniłeś grzech? Co się stało? Jak diabeł momentalnie cię próbował wciągnąć jeszcze bardziej w ten świat. Jeszcze bardziej zarzucić cię smakiem tego świata. Ale kiedy nie poszedłeś, kiedy przyszedłeś do Pana i prosiłeś o przebaczenie, co się stało? Odzyskałeś smak Jezusa. Odzyskałeś smak krwi Jego, która oczyściła cię z tego grzechu, tak? Mogłeś znowu być szczęśliwy i mówić tak, smakuje mój Pan, to jest najlepszy smak, chcę nim się rozkoszować i go każdego dnia spożywać. Pan Jezus to powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Tak jak powiedziane było, przez wiarę. I to jest takie wspaniałe. Ja i ty wiemy, kim jest Jezus. Prawda? To jest początek wszystkiego. Co teraz musi się z tym stać? Ja i ty musimy spożywać Jezusa. Pośród tego świata okazuje się, czy spożywamy Jezusa. W jaki sposób? Woń tego pokarmu jest wydawana przez ciebie. Popatrzmy, człowiek spożywa jakiś pokarm, a później, kiedy otwiera swoje usta i wydaje oddech, to w tym oddechu jest smak pokarmu, który spożywał, prawda? To, co spożył. Możesz czasami ktoś mocniej odetchnie, możesz powiedzieć, co on jadł przed chwilą. I tak samo jest z życiem człowieka wierzącego. Kiedy jego usta się otwierają, tam pojawia się woń Jezusa. Czyste, święte słowo. Mówiące prawdę. I wtedy przejawia się, czy Jezus jest we mnie, czy karmiłeś się Jezusem dzisiaj. To się wtedy widzi. Tego nie można schować, ponieważ człowiek, który karmi się Jezusem, jest cały czas taki. On nie udaje kogoś, ponieważ on jest taki. On żyje. A człowiek, który nie karmi się Jezusem, w pewnym czasie musi udawać chrześcijanina i w pewnym momencie widzisz takich ludzi. W zgromadzeniu modlą się, wyciągają ręce. Odchodzą i grzeszą. Oni uczą się udawać. Ale lepiej, żeby tego nie robili, ponieważ to jest najgorsze, co może człowiek robić. To jest kwas faryzeuszy. Udawać, że się kocha Boga. Udawać, że się robi to, co chce Bóg. Udawać, aby inni widzieli, poszerzać te rzemyki, aby inni widzieli pobożność moją. Pan Jezus mówił, wystrzegajcie się tego. Nigdy nie udawajcie, że karmicie się, ale karmicie się. I dzisiaj się karmimy, tak samo Panem. A kiedy spożywamy wieczerzę, poświadczamy to, że karmiliśmy się Panem. Że jesteśmy dzięki temu, że karmiliśmy się Panem, a w Nim mamy śmierć i nowe życie. To jest też cząstka tego pokarmu. Możemy spożywać wieczerzę, zwiastując Jego śmierć i co? I naszą w Nim. Oczyszczenie z grzechów naszych i udział w Królestwie Jezusa Chrystusa. Dlatego jest powiedziane, że każdy, który niegodnie spożywa, co się dzieje z takim człowiekiem? Zasypia. Staje się śpiący. Już nie wie, co to znaczy karmić się Jezusem. Czasami się mu wydaje, że kiedy otwiera Biblię, to się karmi Jezusem. Czy tak jest? Wielu może otwierać Biblię i wcale nie kosztuje, jak dobry jest Pan, kiedy zastosują to słowo. Dopiero kosztują, że dobry jest Pan. Kiedy zastosują, to może mówię, na stole może być mnóstwo pokarmów, ale z chwilą, kiedy ja je włożę do ust swoich, dopiero zaczynam się karmić. Wtedy mam ten smak w ustach. Ja muszę to zrobić. I to jest tak bardzo ważne, że karmiąc się Jezusem, żyjemy. To widać. Tak jak widzimy, że można powiedzieć, przez te pokarmy cielesne dzisiaj żyjemy. Chodzimy, mamy siły wykonywać pracę, mamy siły robić to czy tamto. Żyjemy. Tak samo karmiąc się Jezusem. Wiedząc, kim jest dla mnie Jezus. Co On dla mnie uczynił. Że teraz On jest we mnie i dzięki Niemu żyję. Że Jego krew oczyściła mnie z wszystkich moich grzechów. Mam pewność, że kiedy On przyjdzie, to przyjdzie także po mnie. Ponieważ On jest moim Panem. Bez Niego nie mam życia i wiem o tym. Już nikt mi nie musi mówić, że bez Jezusa jest śmierć. Ja wiem. A w Jezusie, że życie, to też wiem. To jest takie cenne dla każdego wierzącego, by wiedział, kim jest jego Pan i co ma w Jezusie. Aby to zastosował. Dzisiaj. Pan Jezus powiedział, że będzie z nami zawsze. Czy wierzysz w to? Kiedy idziesz drogą, kiedy jesteś w szkole, w pracy, czy wierzysz, że Jezus jest z tobą? Czy czujesz się pozostawiony, osamotniony? To jest niewiara. Ale kiedy wiesz, że Jezus jest z tobą, to wiesz, że jest ktoś, w kim możesz mieć zawsze nadzieję i siłę. Mógłbym jeszcze wiele tekstów cytować z Biblii. Pan powiedział w wielu miejscach, mówił to do Pawła, mówił do Piotra, mówił do innych uczniów. Takie słowa, nie bój się. Ja jestem. Nie bój się. Chodź. Ja jestem, aby ciebie prowadzić. Nie pójdziesz sam. Pan Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Nie pójdziesz sam. Nikt z wierzących ludzi nie idzie sam. Jest prowadzony przez Jezusa, tak jak pasterz prowadzi swoje owce. Jeżeli zwątpisz, wtedy odchodzisz od pasterzy. Wtedy odwracasz się i gubisz się. I wtedy Pan wychodzi po ciebie i cię woła. Ale jak jesteś już znękany, obity przez ten świat, jak trudno ci już uwierzyć, że to jeszcze Pan okazuje ci łaskę, żebyś mógł wrócić z powrotem. Ile trzeba więcej pracy Pana, aby powstał człowiek, który już gdzieś upadł. Ale Pan przyjdzie po wszystkich swoich uczniów pewnego dnia. Musimy być gotowi na każdy dzień. Można powiedzieć tak. Przeciwnik, diabeł jest, tak, ryczy. Jak lew chodzący w koło, szukając kogo by pożreć. Jest czy nie ma? Kiedy wstajemy, jest czy nie ma? Jest. Czy jesteś w stanie go pokonać? Tylko w Jezusie. Wielu próbowało już pokonywać diabła bez Jezusa i ich nie ma. Zniszczeni zostali. Jest napisane to w Biblii. Zaparli się Jezusa i postanowili chodzić o własnych siłach i diabeł ich wziął i posłał ich do swojej służby. Oszukał ich, zwiódł i posłał ich do dzieci Bożych, aby oszukiwali innych. Ale dopóki patrzysz na Jezusa, sprawcy dokończyciela wiary twojej, nie zawiedziesz się, nie odejdziesz, diabeł cię nie zniszczy, ponieważ Pan powiedział, że choćby jego sługa upadł, to co zrobi? Podniesie go. Wiemy, że czytaliśmy sobie to ze słowa, że choćbyś budował taki dom ze słomy, ale na Jezusie. Ja nie mówię, dom ze słomy to nie jest dom grzeszny. Nie. To jest słabiutki dom, ale na Jezusie. Kiedy chodzisz, chcesz naśladować Jezusa, ale nie masz takiej wiary, aby nie ściął innym, aby innym okazywać wielkość Twego Pana, aby inni widzieli w Tobie tego pełnego mocy Jezusa. Czasami widać w Tobie Jezusa, jakby tego nie w pełni. Taki dom zbudowałeś. Ale Pan Jezus mówi, nawet jeżeli taki dom zbudowałeś na mnie, to choćby on spłonął wśród doświadczeń, to ja cię nie zostawię. Będziesz żył. Ale to musi być na Jezusie. Nie na swoim życiu. Pan powiedział, że nie dał nam ducha bojaźni i lęku, lecz dał nam ducha odwagi, abyśmy patrzyli na Jezusa. Moglibyśmy sobie naprawdę wiele mówić. Ale najważniejsze, żebyśmy zaczęli czytać w Słowie Bożym, kto to jest Jezus? Czym Bóg obdarzył nas w Jezusie? I abyśmy z tego korzystali każdego dnia. Z tylu, ilu już korzystasz, z tylu widzisz błogosławieństwo. Z niektórych jeszcze nie korzystasz, niektórych jeszcze nie poznałeś. Tak jak należało poznać. I to jest prawda, ponieważ my się uczymy. Uczymy się. Pan uczynił nas doskonałymi w Jezusie, dlatego żebyśmy byli zabezpieczeni, ale my dochodzimy do tej doskonałości w Jezusie. I to jest tak ważne, żebyśmy nigdy nie ustali. Żebyśmy nigdy nie zrezygnowali. Pewnego dnia Pan przyjdzie i wtedy tylko ci, którzy uwierzyli, będą z Nim. Pan powiedział, tylko ci, którzy są zwycięzcami, a bez Jezusa nie można być zwycięzcą. Pan mówi też, w Księdze Objawienia znamy, nie bój się, trzymaj się tego, co masz. Przyjdę wkrótce. Choćbyś miał nawet umrzeć, nie lękaj się. Śmierć nie ma nad tobą już władzy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest życiem i On w nas zamieszkał. Pan Jezus. Chcielibyśmy oddać Mu chwałę każdego dnia, ale już odwróćmy. Jeżeli nasze uszy słuchały diabła, nie róbmy tego więcej. Nie słuchajmy, co nam diabeł mówi o Jezusie. On będzie okłamywał. Słuchajmy, co Duch Święty mówi o Jezusie, ponieważ On przyszedł uwielbić Jezusa. Nie słuchajmy diabła. Diabeł umniejsza Jezusowi, a Duch Święty mówi prawdę o Jezusie. Wszyscy, którzy w Nim nadzieję położyli, nie zawiodą się. Możesz powiedzieć amen? Amen? To jest prawdą. Nigdy się nie zawiodą. Zawsze będą wiedzieli i będą szczęśliwi.